Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 15 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor seminarium w Warszawie. Ksiądz Tadeusz Cieślak będzie z nim rozmawiał m.in. o problemach dzisiejszych seminarzystów, tzw. roku propedeutycznym oraz o żywieniu powołaniowym w roku kapłańskim. Program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Obrady Synodu Biskupów dla Afryki wkroczyły w drugą fazę. Po wysłuchaniu relacji ojców synodalnych, audytorów i ekspertów odbyły się dyskusje w grupach podejmujące przedstawione przez nich tematy. Obecnie uczestnicy synodu przygotowują tzw. propozycje, które przedstawią Ojcu Świętemu. Posłużą one do opracowania posynodalnej adhortacji apostolskiej.
Optymizm co do relacji katolicko-protestanckich wyraził kardynał Walter Kasper, prezentując w watykańskim biurze prasowym książkę Zbieranie owoców – podstawowe aspekty wiary chrześcijańskiej w dialogu ekumenicznym. Jak poinformował przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, jest ona owocem 2 lat pracy jego samego i pracowników tej dykasterii z pomocą jej konsultorów i przedstawicieli innych wyznań.
Zbierając owoce, sami byliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak wiele zostało osiągnięte w tych latach. Jest to zbiór bardzo bogaty, który kładzie kres wielu polemikom i rozwiązuje liczne problemy historyczne reformacji. Może to stanowić jasną odpowiedź na szerzący się czasem również w Kurii Rzymskiej niesłuszny zarzut, że ekumenizm ze wspólnotami protestanckimi nie przyniósł dotąd owoców i zostawił nas z pustymi rękami. Z drugiej strony, w międzyczasie wyrosło nowe pokolenie ekumenistów, świeckich i księży, profesorów i studentów, którzy nie zdają sobie sprawy, co osiągnięto w tych intensywnych dialogach. Nie chcemy, by bogactwo osiągniętych rezultatów zostało zapomniane i by trzeba było na nowo zaczynać od zera.
Watykan potwierdził rozpoczęcie rozmów z lefebrystami. Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, pierwsze spotkanie odbędzie się 26 października w Rzymie. Wezmą w nim udział ze strony watykańskiej m.in. sekretarze Komisji Ecclesia Dei, Kongregacji Nauki Wiary oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Rozmowy z delegacją Bractwa Piusa X dotyczyć będą kwestii doktrynalnych i będą mieć charakter zamknięty. Na zakończenie zostanie wydany specjalny komunikat.
Moim gościem jest ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Proszę księdza, jesteśmy w kontekście uroczystości kanonizacyjnych arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego. Jak ta postać obecnie w roku kapłańskim może być przykładem dla tych, którzy chcą być kapłanami, którzy do tego dążą, i dla tych, którzy już są?
Przyjechałem właśnie z klerykami, 60 kleryków z kursu 4, 5, 6 na te uroczystości kanonizacyjne z przełożonymi po to, by pomodlić się za seminarium o nowe powołanie, ale również dla nas wszystkich o taką wytrwałość w wyborze, ale też tak popatrzeć na wzór świętego, który wierny Jezusowi w różnych sytuacjach zachował swoją piękną duszę dla Jezusa i pokazał nam, jak można przetrwać trudne chwile, będąc wiernym. Dzisiaj młody człowiek ma taką tendencję, że dziś jest wierny, za 2 dni mu to wszystko przechodzi, wątpi i nie wie, czy dobrze robi, czy źle robi. I jest taki człowiek zmienny. Można by powiedzieć, że cywilizacja współczesna produkuje zmiennych ludzi. I ta zmienność często nie zależy od nich. Po prostu oni tacy są. Coś w nich takiego jest. Emocjonalnie niedojrzali sprawia to wszystko, że dzisiaj są święci, jutro mniej święci, a w ogóle trzeciego dnia jest źle. I znowu to jakoś człowieku zawsze tak było, ale ta zmienność jest dzisiaj niepokojąca. I stąd myślę, że taki świadek wiary, człowiek trwały, człowiek, który idzie za pierwszym wyborem aż do końca, jest dla nas wzorem. I myślę, że młody człowiek, który wybiera kapłaństwo, który został wybrany przez Jezusa, ma dzisiaj arcybiskupa, wzór kapłana, swojego pasterza, którym wzrasta w tym seminarium warszawskim jako kogoś, to po pierwsze może brać wzór, może się do niego modlić i może patrzeć na świętego po to, żeby się nauczyć żyć pięknie w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach, bo przecież czasy dla każdego są inne i dla młodych ludzi, choć dla starszych może to czasy już są nowe, dobre, to dla młodego człowieka, który próbuje być księdzem, nie zawsze te czasy są takie łatwe.
młody człowiek, który właśnie jest bardzo zmienny, może się tłumaczyć tym, że no przecież cała kultura jest taka, jest zmienna. Zmienia się technika, zmieniają się poglądy, opinie i tak dalej. Płyniemy na fali naszej kultury. To nas jakoś usprawiedliwia. Ale święty Zygmunt Szczęsny również żył w czasach wielkich zmian, przemian społecznych, przemian mentalnościowych. A tymczasem zachował wierność, zachował własną tożsamość, pewien kręgosłup moralny, kręgosłup wiary przede wszystkim.
To nas, proszę księdza, nie usprawiedliwia. My nie możemy usprawiedliwiać się kulturą, cywilizacją, rodziną, środowiskiem, w którymśmy wyrastali. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy przychodzą do kapłana, nie pytają o środowisko, z jakiego on wyrósł, z jakiego środowiska pochodzi. Oni chcą spotkać księdza, który jest wierny Bogu, jest piękny w swoim życiu kapłańskim i jest kimś, kto może im zaproponować inny świat. I stąd z tym usprawiedliwianiem, że żyjemy w cywilizacji, która produkuje zmiennych ludzi, ja bym był bardzo ostrożny. Dlaczego? Świat potrzebuje dzisiaj świadków. Natomiast po to są seminaria i po to trzeba szukać sposobu na formację ludzi, na pomoc ludzi, żeby ta zmienność stała się czymś trwałym, żeby było w tym człowieku się można było o coś oprzeć. On sam musi w sobie mieć coś takiego, żeby mógł wiedzieć, że jest coś w niego trwałego. Bo jeśli my będziemy tacy zmienni, no to ani Chrystus na nas nie może liczyć, ani człowiek nie może na nas liczyć, my sami na siebie nie możemy liczyć. I to nie jest wzór kapłana. Dzisiaj więc, jeśli stanęliśmy tutaj połową seminarium na Watykanie, kiedy modlimy się wraz ze świętym Szczęstym Felińskim, to modlimy się o to, żeby to, co jest dobrego, pięknego, trwałego już, żeby zostało ugruntowane i żeby mógł ktoś na nas liczyć tak, jak liczono na Szczęsnego Felińskiego, że to człowiek pewny, człowiek, który się nie wycofa, któremu można ufać. Ludzie chcą mieć wzór człowieka, któremu można zaufać, można za nim pójść i się nie pomylą, dokąd ich zaprowadzi, bo do Jezusa.
Obecna sytuacja właśnie takiej zmienności psychologicznej, moralnej, społecznej nawet też wymogła na formatorach pewne zmiany w kurikulum seminaryjnym. Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła semestr propedeutyczny w seminariach. Jak ksiądz by skomentował tę decyzję?
Ja nie chcę tego komentować, bo jestem akurat w tej organizacji, w tej komisji, która przygotowywała jakby prośbę do konferencji episkopatu na temat czasu propedeutycznego. W 2008 roku cały zjazd rektorów, który odbył się w Katowicach, był poświęcony refleksji, czy w ogóle taki czas jest nam potrzebny. My wiemy, że Pastores Dabovobis, później Ratio Studiorum, które zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, zawierają wskazania, że taki czas propedeutyczny powinien być. Oczywiście nikt tam nie określa, jak długo, w jaki sposób, natomiast jest diagnoza współczesnej młodzieży, a więc kandydatów schodzących do seminarium i z zaleceniem, żeby polskie seminaria taki czas prowadziły. Niektóre seminaria w jakimś minimalnym stopniu próbowały coś zrobić na temat czasu propedeutycznego. To trwało 2 miesiące, niektóre seminaria mają jakby pół roku poza seminarium głównym. To oczywiście jest namiastka tego czasu propedeutycznego, stąd ta propozycja, która została złożona po zjeździe rektorów w ubiegłym roku do księży biskupów, znalazła zrozumienie i obrady Komisji do Spraw Duchowieństwa, które odbyły się w styczniu, potwierdziły tę prośbę, że warto się nad tym zastanowić. Stąd w maju została powołana komisja 5 księży rektorów z księdzem biskupem Polakiem na czele, po to, by przygotować jakieś wstępne dokumenty, co my chcemy jako rektorzy, mówiąc o czasie propedeutycznym. I na ostatniej konferencji episkopatu miałem zaszczyt przedstawić prośbę księży rektorów z prośbą o czas propedeutyczny. Teraz, oczywiście pytanie, ile tego czasu propedeutycznego ma być? Minimum 1 semestr. I każdemu księdzu biskupowi decyzjalnemu zostawiona została wolność, jeśli ten czas ma być dłuższy, to proszę bardzo. A więc decyduje biskup decyzjalny. Teraz, w jaki sposób ma być ten czas przeprowadzony? Na następną konferencję episkopatu ten zespół rektorów ma przygotować jakby kierunki dla wypracowania szczegółowego programu tego czasu propedeutycznego. Stąd myślę, że od przyszłego roku w każdym seminarium, jeśli biskup decyzjalny uzna, będzie już czas propedeutyczny. On ma pomóc, bo pytanie jest po co? Wszyscy mówimy tak, że wystarczy nam 6 lat, żeśmy powinni się bardziej spiąć, ten czas wykorzystać lepiej. I prawdopodobnie to wiele się zmieści w ramach 6 lat i nie chodzi tu o przedłużanie. Chodzi też o to, żeby przed rozpoczęciem studiów, a więc przed całym ratio studiorum, był czas na to, by młodemu człowiekowi, po pierwsze, pomóc wejść w wyborze kapłaństwa na płaszczyznę wiary. wiele wyborów, które się dokonuje, idzie jak w młodym pokoleniu, studia na jakiś uniwersytet, może do seminarium. Wybory są dokonywane bardzo powierzchownie. I teraz chodzi o to, żeby zbudować motywację bycia w seminarium ze względu na Jezusa. Nie ze względu na to, że ja chcę być księdzem. Żeby późniejsze wybory również się dokonywały ze względu na tego, który mnie wybrał. To jest, krótko mówiąc, pierwsza płaszczyzna zbudowania motywacji bycia w seminarium nie ze względu na siebie, tylko ze względu na Jezusa. Następna sprawa to jest dla niektórych potrzeba też kerygmy, ewangelizacji. Niektórzy młodzi ludzie pochodzą z różnych środowisk i nie wszystko tak jest pięknie z wiarą, jak się wydaje. Dlatego też potrzeba takiej ewangelizacji człowieka, który wchodzi do seminarium. Następna sprawa to jest problem formacji ludzkiej. Dojrzałość młodego człowieka bym scharakteryzował dzisiaj mniej więcej tak. Człowiek, który ma 20 parę lat, jest rzeczywiście intelektualnie rozbudzony. To są ludzie ambitni, mają swoje rzeczywiście poczucie wielkości, ale tak szczerze mówiąc, stać ich wiele na poziomie intelektualnym. I ten sam człowiek, który jest rozwinięty dobrze na poziomie intelektualnym 20-22 lat, na poziomie emocjonalnym to jest chłopak, który ma 15-14 lat. I ta dysproporcja pomiędzy rozwojem intelektualnym a emocjonalnym sprawia, że sobie ludzie nie radzą. Tutaj dojrzały człowiek student, a na poziomie emocjonalnym dziecko. I stąd potrzeba dzisiaj pomóc temu człowiekowi, no jakby synchronizować te dwa pułapy, te dwie płaszczyzny. I stąd ten czas propedeutyczny ma pomóc tym ludziom na płaszczyźnie również emocjonalnej szybciej dojrzeć. Teraz my mówimy, że wiele ludzi jest z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, bym powiedział takich społecznie. Niekoniecznie. Również z dobrych rodzin dzisiaj ludzie nie są emocjonalnie dojrzali. I stąd nie zaklinałbym tak to, że wszystko jest w porządku, jeśli ktoś pochodzi z dobrych rodzin. Oczywiście nie można generalizować, ale dzisiaj na płaszczyźnie emocjonalności potrzeba dużo młodemu człowiekowi pomóc. I oczywiście jeszcze jedna sprawa, mianowicie potrzeba dzisiaj trochę przygotować do studiów, ale nie w sensie sposobu uczenia się. Szkoła średnia, no bądźmy szczerzy, przygotowuje tak, jak przygotowuje. Natomiast nam potrzeba, żeby tego człowieka nie przygotować tylko do kultu w kościele, ale dać mu na początku pewne wykształcenie humanistyczne, jakąś analizę tekstów klasycznych, żeby go nauczyć myślenia, nauczyć go trochę też języka polskiego, kultury polskiej, literatury polskiej. I bądźmy szczerze, dzisiaj szkoły średnie produkują takich uczniów, że pisanie sprawia mu duże kłopoty. A przecież ksiądz w przyszłości musi stanąć przy tablicy, musi zapisać coś, musi wypełnić księgi parafialne, bo to są księgi archiwalne.
Napisać artykuł w gazetce.
I dzisiaj mamy problem jakby z podstawowymi rzeczami, które kiedyś były normalne. Dzisiaj komputer zastępuje wszystko i każdy dzisiaj pisze tak, jak pisze, robi błędy i wszystko go usprawiedliwia. Na księdza nie usprawiedliwia. I dlatego też, zanim się rozpoczną studia w sensie ścisłym, trzeba zbudować bazę na płaszczyźnie ludzkiej, wiary, ale też podstawowego wykształcenia, żeby nie kuleć przez 6 lat i nie wracać ciągle, że coś bym nie zrobiłem, muszę wracać. Natomiast jeszcze jest jedna taka sprawa. Jeśli się na początku tych rzeczy nie załatwi, to kiedy wchodzi problem studiów, a studia na początku dla każdego młodego człowieka, który przychodzi do seminarium, są trudne. No to jest filozofia, to jest stres, to każdy pragnie się sobie jakoś z tym poradzić, więc ma duże napięcie. I te wszystkie niedobory ludzkie, emocjonalne, również trochę wiary, schodzą na plan dalszy, bo koncentracja jest, żebym sobie poradził na studiach. I teraz tak, kiedy odpuszcza to wszystko, na trzecim, czwartym roku, kiedy człowiek sobie widzi, że sobie radzi ze studiami, już mu wszystko dobrze idzie, zaczynają wychodzić wszystkie sprawy gdzieś tam zduszone. I teraz co my mamy robić na czwartym, piątym roku, kiedy widzimy pewien niedobór ludzki, pewne sprawy niedojrzałości? Przecież on się szykuje prawie do święceń. Dlatego też, żeby nie dziwić się, że teraz w pewnym momencie ktoś się, bym powiedział, zewnętrznie przygotował do kapłaństwa, a w środku jeszcze nie, i powiedzieć, co się stało, dlaczego seminaria są niewydolne, to powiedzmy sobie wprost. Zbudujmy najpierw bazę i na tej bazie budujmy kościół.
Mówiliśmy o pewnej zmienności współczesnego człowieka młodego. Mówiliśmy o tym, że Kościół próbuje poprzez ten rok propedeutyczny jakoś sprostać temu zadaniu. Z innej strony alarmuje się o spadku liczby powołań. Jacy ludzie przychodzą dzisiaj do seminarium?
Bardzo bym był ostrożny z tym szafowaniem spadku powołań. To jest fakt, że od paru lat trochę było mniej w seminariach na pierwszym roku, ale w tym roku jest trochę więcej. I kiedy w tym roku jako przewodniczący konferencji rektorów podałem statystykę dla Kaju, dla Niedzieli, nikt się nie pyta, dlaczego jest wzrost. Niewielu ludzi się interesuje, albo prawie nikt z dziennikarzy świeckich na temat nowych kandydatów do kapłaństwa. Stąd myślę, że jest jakaś taka tendencja, obwieszcza się taki spadek, który jest sianiem pesymizmu i oczywiście taki pesymizm nie pomaga młodym ludziom, zarówno tym, którzy są w seminarium, jak i tym, którzy myślą o powołaniu. Więc przestrzegałbym przed prorokami pesymizmu, bo to nie budzi powołań, to nie daje chęci, to stwarza jakiś klimat dziwny. Owszem, nie można powiedzieć, że jest wszystko okej. Bądźmy też odpowiedzialni za budzenie powołań, za pracę z młodzieżą, za pracę z ministrantami, bo to są jakby, by powiedział, tworzenie klimatu wokół powołań. Ale dzisiaj na ten rok można powiedzieć tak, dziękujmy Bogu za te powołania, bo jest ich trochę więcej. Śmiem twierdzić, że przy takim ataku pesymizmu w ostatnim roku, że się wszystko załamało, że już seminaria będą puste, akurat na ten rok kapłański pokazało się, że jest więcej. I za to Panu Bogu dziękujmy.
Czy to jest rodzaj takiej przewrotności młodzieńczej? Jeszcze wrócę do tego pytania. Kto przychodzi do tych seminariów?
Przychodzą ludzie, którzy mają trochę więcej doświadczenia życiowego i trochę więcej po studiach. Przychodzą ludzie, którzy skończyli szkołę średnią i przychodzą bezpośrednio po maturze. Ale widzimy, że jest rzeczywiście trochę przesuwanie się jakby wieków wstępowania do seminarium, ale to również jest taka tendencja ogólna, że dzisiaj młody człowiek decyzje poważne, decyzje życiowe przesuwa na późniejszy czas. To jest co do małżeństwa, ale również i do kapłaństwa. I stąd musimy też trochę patrzeć, że nasze seminaria były przygotowane na właściwie na młodych ludzi po maturze. I teraz jeśli ktoś przychodzi po studiach i ma skończone teologię już 4 czy 5 lat, czy ktoś jakieś inne studia, to indywidualizacja formacji w seminarium jest jakimś wyzwaniem dla nas.
Mówiłem na początku o roku kapłańskim i kontekście, w jakim odbyła się ta uroczystość kanonizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Jak człowiek młody, który w seminarium przeżywa i stres związany ze studiami, i pewne pytania wobec własnej młodości, wobec własnej dojrzałości i przyszłości, jak powinien przeżywać ten rok kapłański, gdy nie jest kapłanem, a jeszcze się przygotowuje, a z drugiej strony pewnie przydałoby się modlić za tych kapłanów, których sam zna.
Wydaje mi się, że ten rok kapłański jest wielkim darem dla nas wszystkich. Tak w ostatnim czasie, kiedy tyle ataków i tyle krytyki wobec kapłanów, to wszyscyśmy się trochę pokurczyli. I w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy ludzie się zaczynają modlić za nas. Zaczynamy reflektować na płaszczyźnie teoretycznej sympozjów, różnych artykułów, wystąpień publicznych o kapłaństwie. Co to jest kapłaństwo? Jaka to jest godność? Skąd to się bierze? Komu to jest potrzebne? I zaczynamy się powolutku prostować, bo klimat też jest ważny. Klimat ludzi świeckich, którzy się modlą, ludzie, którzy chcą rzeczywiście mieć dobrych kapłanów. I widzimy, że my temu światu jesteśmy potrzebni. I stąd myślę, że ten rok kapłański jest wielkim darem. Stąd taka kanonizacja, jest dla nas takim umocnieniem, takim nowym dopływem krwi, który pokazuje nam, że w tym krwiobiegu życia Kościoła święci są dla nas wzorem, ale też pomocą, że my mamy kogoś, kto już jest kapłanem, jest świętym, jest w niebie i możemy się do niego zwracać. I tym bardziej, że jak to nasz biskup. To radość, nie? Że mieć biskupa świętego i teraz to seminarium, które gromadzi 122 kleryków, mogą się do niego zwracać. Pomóż, chcę być takim świętym, chcę być dobrym człowiekiem. Stąd myślę, że ten rok kapłański jest dla nas takim wydarzeniem pięknym. Ja na początku tak nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak po rozpoczęciu, kiedy zaczęliśmy trochę więcej czytać, trochę więcej rozmawiać, ale też chyba się zastanawiać, kim my jesteśmy. I stąd myślę, że owoce tego roku będą piękne. Ku umocnieniu i kapłaństwa, i ku umocnieniu tych, którzy chcą być księżmi, ale również to pod takim aspektem powołaniowym, ze względu na to, że dzisiaj się pokazuje, że zawsze się tam zdarzają jakieś przykłady złe, ale tak naprawdę widzimy, co to znaczy być księdzem. Jest to piękny dar od Boga, powołanie. I ci młodzi ludzie noszą w sobie bardzo często chęć, pragnienie bycia kimś wielkim dla Boga. Tylko ten świat ich dusi różnymi propozycjami. Trochę zagłusza. I raptem w takiej refleksji mam nadzieję, że wielu młodych ludzi odkryje coś, co w nich jest, tylko się boją tego nazwać. Powołanie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.